Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Duch Święty nie usuwa z drogi problemów, ale wprowadza w życie pokój i harmonię, mówił papież podczas Eucharystii sprawowanej na placu Świętego Piotra z okazji Pięćdziesiątnicy. Franciszek wezwał do hojnego dzielenia się darem wiary. W Watykanie opublikowano papieskie przesłanie na Światowy Dzień Misyjny. Biskup Sobiło alarmuje, że coraz trudniej jest prowadzić działalność duszpasterską na ogarniętym wojną wschodzie Ukrainy. Witam Państwa 9 czerwca i zapraszam na serwis informacyjny. Duch Święty nie czyni spraw łatwiejszymi, nie usuwa z drogi problemów i przeciwników, ale wprowadza w nasze życie harmonię i pokój, które czynią nas wolnymi. Papież Franciszek mówił o tym podczas Eucharystii sprawowanej w uroczystość zesłania Ducha Świętego na placu przed Bazyliką Watykańską.
Dzisiaj w pośpiechu, jaki narzuca nam nasz czas, wydaje się, że harmonia jest usunięta na margines. Ryzykujemy, że pociągani z tysiąca stron wybuchniemy, opanowani ciągłą nerwowością, która sprawia, że źle reagujemy na wszystko. Poszukujemy szybkiego rozwiązania, jedna pigułka za drugą, by iść naprzód, jedna emocja za drugą, by poczuć, że żyjemy, ale przede wszystkim potrzebujemy ducha. Bez ducha Jezus pozostaje postacią przeszłości, z duchem jest osobą żywą dzisiaj. Bez ducha Pismo Święte jest martwą literą, z duchem jest słowem życia. Chrześcijaństwo bez ducha jest moralizmem bez radości, z duchem jest życiem.
Papież przypomniał, że Duch Święty wnosi harmonię nie tylko w nasze wnętrze, ale także na zewnątrz, między ludźmi. Czyni nas Kościołem, składa różne części w jeden harmonijny gmach. Wychodząc od różnorodności, buduje jedność. Tak czyni, począwszy od dzieła stworzenia, ponieważ jest specjalistą w przekształcaniu chaosu w kosmos, we wprowadzaniu harmonii, mówił Franciszek.
Dziś na świecie dysharmonie stały się prawdziwymi podziałami. Są tacy, którzy mają za dużo i tacy, którzy nie mają nic. Są tacy, którzy starają się żyć 100 lat i ci, którzy nie mogą się narodzić. W erze komputerów jesteśmy na dystans, bardziej społecznościowi, ale mniej społeczni. Potrzebujemy ducha jedności, który odrodzi nas jako Kościół, jako lud Boży i jako ludzkość braterską. Zawsze istnieje pokusa, by budować gniazda, gromadzić się wokół własnej grupy, swoich preferencji, podobni z podobnymi, uczuleni na wszelkie skażenia. Od gniazda do sekty jest blisko, ileż razy określamy swoją tożsamość przeciwko komuś lub przeciwko czemuś. Natomiast Duch Święty łączy odległych, jednoczy dalekich, sprowadza zagubionych. Duch kształtuje Kościół i świat jako miejsca synów i braci.
Wzorem pokory i ewangelicznej miłości nazwał papież błogosławionego Michała Giedroycia. Pozdrawiając pielgrzymów przybyłych do Watykanu na modlitwę Regina Celi, Franciszek przypomniał, że w Krakowie miało miejsce dziękczynienie za jego ubiegłoroczną beatyfikację.
Wczoraj w Krakowie odbyła się uroczystość dziękczynienia za potwierdzenie kultu błogosławionego Michała Giedroycia, w którym uczestniczyli biskupi Polski i Litwy. Niech to wydarzenie zachęca Polaków i Litwinów do umocnienia więzi pod znakiem wiary i czci dla błogosławionego Michała, który mieszkał w Krakowie w XV wieku, będąc wzorem pokory i ewangelicznej miłości.
Papież mówił też o Sudanie. Wyznał, że docierające z tego kraju wiadomości budzą niepokój i ból. Zachęcił do modlitwy za ten naród, aby ustała przemoc i na drodze dialogu poszukiwano dobra wspólnego. Każdy z nas jest misją w świecie, ponieważ jest owocem Bożej miłości, przekonuje Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Misyjny. Papież wzywa w nim Kościół do ewangelicznego przekwalifikowania jego misji głoszenia Ewangelii. Tytułem orędzia jest hasło zwołanego przez Ojca Świętego na październik nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. Ochrzczeni i posłani Kościół Chrystusa w misji na świecie.
Papieskie orędzie jest mocnym wołaniem o obudzenie misyjnego ducha w każdym ochrzczonym, Papież wzywa do hojnego dzielenia się darem wiary, który darmo otrzymaliśmy na chrzcie. Ten, kto miłuje, wyrusza w drogę. Nikt nie jest bezużyteczny i nieistotny dla Bożej miłości. Każdy z nas jest misją w świecie, ponieważ jest owocem Bożej miłości, podkreśla Ojciec Święty. Franciszek przypomina, że współczesny świat, w którym godność ludzka i życie są coraz mniej szanowane, bardziej niż kiedykolwiek woła o misjonarzy. Zauważa, że rozprzestrzeniająca się sekularyzacja, w której dokonuje się kulturowe odrzucenie Boga, uniemożliwia jakąkolwiek braterską akceptację i owocną jedność rodzaju ludzkiego. Papież przypomina, że głoszenie Jezusa musi się zawsze odbywać w poszanowaniu osobistej wolności każdego, w dialogu z kulturami i religiami ludów, do których jesteśmy posłani. Nawiązując do synodu dla Amazonii, wskazuje, że odnowiona pięćdziesiątnica otwiera na oścież drzwi Kościoła, aby żadna kultura nie była zamknięta sama w sobie, a żaden lud nie był odizolowany, lecz otwarty na powszechną komunię wiary.
Mozambik nadal cierpi na skutek kataklizmów. 4 tygodnie temu kolejny cyklon dokonał tam ogromnych zniszczeń, jeszcze większych niż wcześniejszy tajfun. Wśród miejsc najbardziej dotkniętych skutkami żywiołu jest Beira. Miejscowy biskup Claudio Dalla Zuana zwraca uwagę, że w maju nie padały deszcze, w związku z tym życie w mieście powróciło do względnej normalności. Ulice zostały oczyszczone z odpadków oraz połamanych drzew. Większość domów, szczególnie na peryferiach, nadal jednak pozostaje odkryta, dachy nie zostały naprawione. Odbudowa praktycznie nie została podjęta, mówi biskup Dalla Zuana.
Najpilniejsze potrzeby są związane z żywnością, w tym sensie, że również osoby żyjące w mieście liczyły na zbiory upraw znajdujących się na wioskach. Te natomiast uległy zniszczeniu po przejściu dwóch cyklonów. Następne uprawy przyniosą plon dopiero w marcu przyszłego roku. Rodzi się poważne pytanie, jak przeżyć do tego czasu. Dystrybucja żywności powinna być dobrze zorganizowana i to jest pilne zadanie. Drugie zagrożenie wiąże się z sytuacją mieszkaniową. W okolicach listopada, grudnia rozpocznie się okres deszczowy. Jeśli do tego czasu nie odbuduje się dachów i domów, sytuacja będzie bardzo trudna.
Temat przyjaźni towarzyszył tegorocznej Nocy Kościołów na Łotwie. W kulturalno-religijnej inicjatywie uczestniczyło ponad 150 miejsc kultu w całym kraju.
Noc Kościołów jest zasadniczo przedsięwzięciem preewangelizacyjnym, dlatego obok nabożeństw uczestnikom wieczornych imprez proponowane są koncerty, dyskusje, zabawy dla dzieci czy wystawy. Noc Kościołów może być także okazją do integracji parafii. Tak było na przykład u ryskich jezuitów, gdzie spotkanie odbyło się nie w kościele, ale pod namiotem w ogrodzie, a to z tej przyczyny, że ich parafialny ośrodek dopiero ma powstać w podstołecznym Jaun Marupe. Była zatem okazja do zapoznania wiernych z duchowością ignacjańską oraz do dyskusji o kościele w jego różnych aspektach, od teologii po kwestie praktyczne i wzajemne odniesienia różnych wyznań. W panelu wzięli udział katolicki arcybiskup, pastorzy luterański i baptystyczny oraz autorka architektonicznego projektu kościoła w Jaun Marupe, który jako ośrodek duchowości i kultury Kairos ma służyć nie tylko katolikom. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Jest wielu biskupów, którzy opowiadają się za zniesieniem obowiązkowego celibatu, ujawnił włoski arcybiskup Giovanni Ricciuti. On sam opowiada się właśnie za takim rozwiązaniem. Co więcej, jego zdaniem do kapłańskiej posługi powinni zostać przywróceni księża, którzy się ożenili.
Uważam, że tak jak po drugim synodzie o rodzinie Kościół uruchomił proces rozeznania w sprawie dopuszczania do komunii osób rozwiedzionych, które zawarły drugi związek, tak samo byłoby dobrze, gdyby coś podobnego stało się z tymi kapłanami. Każdy przypadek trzeba rozważyć z osobna, powiedział włoski arcybiskup. Odnosząc się natomiast do synodu biskupów o Amazonii, z którym wiązane są nadzieje na dopuszczenie do święceń żonatych mężczyzn, arcybiskup Ricciuti stwierdził, że opowiada się za powszechnym przyjęciem takiego rozwiązania. Jego zdaniem obok kapłanów żyjących w celibacie i całkowicie oddanych posłudze mogliby też być księża na część etatu, którzy pomagaliby tam, gdzie brakuje powołań. Włoski hierarcha przypomina, że o dobrowolnym celibacie była już mowa na Soborze Watykańskim II. Paweł VI zastrzegł tę kwestię dla siebie i dlatego niczego w tej sprawie nie uczyniono.
Nawet milion pielgrzymów przybędzie z okazji uroczystości zesłania Ducha Świętego do sanktuarium Matki Bożej Blanca Paloma w Andaluzji. Wydarzeniu towarzyszy kilkunastogodzinna barwna procesja dziesiątek różnorodnych bractw.
Z całej Andaluzji od wczoraj przybywają tutaj barwne grupy pielgrzymów pieszo, na wozach i konno. W tym roku przypada stulecie koronacji figury Matki Bożej. Uroczystej mszy przewodniczył arcybiskup Juan José Asenjo z Sewilli. W homilii przypomniał słynny apel sprzed 100 lat: umieśćmy Matkę Bożą w centrum naszego życia, w centrum naszych serc. Po mszy miała miejsce prezentacja bractw, które przybyły w pielgrzymce do sanktuarium. Dzisiaj po północy rozpocznie się modlitwa różańcowa, a po niej, kiedy pojawi się pierwsza rosa, po hiszpańsku rocío, ma miejsce tak zwane salto de la reja, czyli skok z krat. Polega ono na przeskoczeniu ogrodzenia wokół figury Matki Bożej, aby wynieść ją w procesję. Na ten moment czekają wszyscy pielgrzymi. Sama procesja trwa nawet do kilkunastu godzin. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
12,5 miliona euro przeznaczył włoski episkopat na realizację 70 projektów pomocowych na całym świecie. Środki pochodzą z odpisu od podatków przekazywanych w tym kraju na Kościół. Najwięcej inicjatyw zostanie zrealizowanych w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Projekty zaplanowano także w Europie Wschodniej.
Na szczególną uwagę zasługują projekty w krajach cierpiących z powodu biedy, prześladowań oraz konfliktów. W Burkina Faso powstaje centrum edukacyjne dla niepełnosprawnych. Skorzysta z niego 180 dzieci. Również w tym samym kraju celem przeciwdziałania chronicznemu niedożywieniu nieletnich zostanie wprowadzony program edukacji kobiet w zakresie hodowli upraw. Na Wyspach Zielonego Przylądka zostanie sfinansowany program Młody Praktykant, który przewiduje stworzenie profesjonalnego centrum szkolącego w dziedzinie obsługi turystycznej. Wśród projektów latynoamerykańskich warto wskazać powstające w Paragwaju z przeznaczeniem dla młodych wielofunkcyjne centrum formacji profesjonalnej, informatycznej, krawieckiej oraz kulinarnej. Jeśli chodzi o Azję, to trzeba wymienić inicjatywę realizowaną w Kambodży. Zapewni ona formację zawodową młodym, którzy przestali uczęszczać do szkoły.
Trwająca od 5 lat wojna na wschodzie Ukrainy zmieniła znacząco sytuację kościoła katolickiego na terenie diecezji charkowsko-zaporowskiej. W wyniku działań zbrojnych Donbas opuściło wielu ludzi, zwłaszcza młodych, co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia stanu liczebnego parafii, a duszpasterze muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami.
Konflikt zbrojny na terenach wschodniej Ukrainy doprowadził do zmian społecznych, co odbiło się znacząco na życiu religijnym mieszkańców Donbasu. Wielu katolików opuściło dotknięte wojną tereny, a duszpasterze stanęli wobec nowych wyzwań: trudniejsze warunki pracy, mniej wiernych i ubóstwo materialne.
Dramat największy, że nie widać końca jeszcze. A nawet gdyby się dzisiaj zakończyła wojna, to kto zechce odbudować całą infrastrukturę tam w tamtym terenie?
Biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobiło.
Utrudnienie w przemieszczaniu się doprowadziło do tego, że część księży wyjechało z tamtych terenów, a ci, którzy pozostali, mają ograniczone możliwości działania duszpasterskiego. Trudniej się teraz pracuje tutaj kapłanom.
Na terenach dwóch nieuznawanych przez społeczność międzynarodową separatystycznych republik istnieją zaledwie dwie parafie rzymskokatolickie w Ługańsku i w Doniecku. Natomiast parafie, jakie znajdują się po stronie kontrolowanej przez Ukrainę strefy przyfrontowej, jak na przykład w Mariupolu, zmniejszyła się znacząco liczba wiernych, gdyż wielu parafian opuściło w ostatnich latach to miasto. Z Zaporoża dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.